Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem profesorem dziekanem przyświetnej kapituły wawelskiej, księdzem kanclerzem kurii metropolitalnej w Krakowie, księdzem rektorem wyższego seminarium duchownego archidiecezji krakowskiej i księdzem administratorem parafii wawelskiej. Wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, droga młodzieży, kochane dzieci. W historii owych męców ze wschodu, o których słyszeliśmy przed chwilą w Mateuszowej Ewangelii, bez trudu możemy rozpoznać dwie postawy, o których tak dogłębnie, tak przenikliwie pisał w swojej encyklice Fides et Ratio, święty Jan Paweł Wielki. Wiara i rozum. Najpierw rozum. Owi badacze zjawisk astronomicznych nieoczekiwanie odkryli nadzwyczajne zjawisko. Wielką, wspaniałą gwiazdę. I zinterpretowali to zjawisko, łącząc je z tym, co słyszeli, iż naród izraelski oczekuje przyjścia na świat Mesjasza, swego króla. Uznali zatem, że ta gwiazda wskazuje na to, iż Mesjasz właśnie przychodzi na świat. I tę interpretację swoją chcieli zweryfikować, wyruszając w stronę Palestyny, szukając nowo narodzonego króla żydowskiego. Szli wiernie za swoją intelektualną prawością i uczciwością, by dojść do pełnej prawdy. I na tle ich tak wspaniałej pewnej uczciwości wewnętrznej postawy, jakżeż nędznie przedstawiają się postaci arcykapłanów uczonych w piśmie na koniec samego Heroda. Już wiedzieli od mędrców, że przyszedł na świat król żydowski. Od uczonych w piśmie dowiedzieli się, że powinno to nastąpić w Betlejem, bardzo blisko Jerozolimy. Ale pozostali w stolicy. Nie ruszyli się, by sprawdzić to, o czym mówili im mędrcy ze wschodu. Pozostali przy swoich lękach, niepokojach i knowaniach. I druga postawa, postawa wiary. Kiedy przyszli na miejsce, gdzie znajdowało się dzieciątko, zobaczyli je razem z Marią. I jak pisze święty Mateusz, upadli na twarz. Oddali temu niemowlęciu najwyższy hołd i cześć. Wyrazili swoją wiarę w to, kim to dziecię naprawdę jest. O tych mędrcach wiemy niewiele. Ich życie, ich zdążanie do prawdy otoczone jest wieloma legendami. Niektóre zostały wyrażone już bardzo wcześnie w apokryfach. Tradycyjnie przedstawia się ich także jako królów. I to ludzi o różnym wieku. Jeden z tych królów miał być już człowiekiem bardzo podeszłym w wieku. Drugi w wieku średnim, trzeci bardzo młodym człowiekiem. Jakby wyraz tego, że Boga można uznać i paść na Nim przed, na twarz przed Nim, będąc w różnym wieku swojego życia. Zawsze jest czas stosowny. Zawsze jest czas właściwy, by uznać w Jezusie Chrystusie Pana wieków i wieczności. Tradycja także wskazuje na to, że pochodzili z trzech kontynentów, na co wskazywałaby barwa ich skóry. Przedstawiciele Afryki, Azji i Europy. I idąc tym tropem, który w jakiejś mierze będzie powtórzony także dzisiaj podczas krakowskiego orszaku Trzech Króli, gdzie z trzech miejsc będą zdążały na jedno, do rynku głównego, trzy pochody. Możemy sądzić, że każdy z tych królów niósł właściwy, wybrany przez siebie dar. I dopiero jak te trzy dary złożyli jednocześnie przed nowonarodzonym dzieciątkiem Jezus, wyrazili całą prawdę o tym, kim ono jest. Składając dar złota, chcieli powiedzieć, to jest król, król naszych serc, władca całego wszechświata. Składając mu kadzidło, wyrazili swoją wiarę w to, że jest on jednorodzonym Synem Bożym. Jest kimś, kto tworzy Trójcę Przenajświętszą i który na mocy nadzwyczajnej miłości Ojca do świata, do ludzi, narodził się z przeczystego łona Maryi Panny. I składając mu dar mirry, chcieli wskazać, będzie cierpiał dla zbawienia ludzi. Odda swoje życie, ale ostatecznie zwycięży. Epifania, święto objawienia Pańskiego, które dzisiaj tak wspaniale obchodzimy, było jednym z najbardziej wczesnych, najbardziej też, jeśli tak można powiedzieć, świątecznych dni dla chrześcijan. Zaraz po Wielkanocy. I wyraża ono tę postawę ludzi, którzy różnie zajęli się, różnie zachowali się wobec tego, że przyszedł na świat Bóg i im się objawił. Ten dramat ludzki jakże głęboko wyraził w swoim prologu święty Jan Apostoł, pisząc: na świecie było Słowo, świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Przyszedł do swojej własności i swoi go nie przyjęli, arcykapłani, uczeni w piśmie, Herod. Ale także znaleźli się ci, którzy go przyjęli, i przesłaniem dzisiejszej Ewangelii Mateuszowej jest to, że przyjęli go także poganie, zgodnie z zapowiedziami proroków, zwłaszcza Izajasza. Przyjęli go poganie, reprezentowani właśnie przez owych trzech mędrców, I całe dzieje Kościoła, drodzy siostry i bracia, to nieustanne urzeczywistnianie się w każdym ludzkim pokoleniu tego dramatu. Chrystus przyszedł, objawił się światu, jest głoszony przez Kościół i są ludzie, którzy odrzucają tę prawdę i z nią niekiedy w sposób bardzo okrutny walczą. Ale są także ci, którzy przyjęli prawdę o Jezusie Chrystusie, jednorodzonym Synu Bożym, Zbawicielu świata i Odkupicielu człowieka. To ludzie, którzy narodzili się z Boga, którzy swoim otwartym, pełnym prawości sercem odpowiedzieli na głos Ewangelii, na głos zwiastujący dobrą nowinę, że Bóg jest Emanuelem, Bogiem z nami, że jest naprawdę z nami. I w ten dramat odrzucenia z jednej strony i przyjęcia wpisują się także najnowsze dzieje naszej ojczyzny. Bo kiedy przyszło na polskiej ziemię chrześcijaństwo razem ze chrztem przyjętym przez Mieszka I w 966 roku, to przyszły także chrześcijańskie święta. I wśród nich także święto Epifanii, czyli objawienia pańskiego. Głęboko zakorzenione w naszej tradycji, o czym świadczy chociażby ta kolęda Mędrcy Świata. Ale kiedy doszło do rządów komunistycznych w naszym kraju, w 1960 roku, kiedy kolejny komunistyczny władca Polski uznał, że jest na tyle silny, że może rozpocząć kolejny etap walki z Kościołem, właśnie wtedy, w 1960 roku, doprowadził do tego, że zniesiono w Polsce dwa święta, głęboko wpisane w naszą tradycję. Święta będące jednocześnie dniami wolnymi od pracy. Właśnie Epifanię, Święto Trzech Króli, jak to się wtedy mówiło, i uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy mędrcy przybyli do Betlejem, ujrzeli dzieciątko Jezus i jego matkę Maryję. A w 1960 roku postanowiono zrobić jeszcze kolejny krok, by z serc katolickiej Polski, jeśli nie całkiem wyrwać, bo to niemożliwe przecież, ale w jakiejś mierze osłabić wiarę i w Jezusa Chrystusa, i w Jego Przenajświętszą Matkę. Uderzono zatem w to, co można by nazwać wymiarem najpierw chrystologicznym. Uroczystość Trzech Króli mówiła o światłości świata, która przyszła na świat i objawiła sobą najwyższą prawdę. A przecież miała obowiązywać ta głoszona przez tak zwany naukowy światopogląd wizja czysto materialistycznego świata. Uderzono także w to, co można by nazwać wymiarem mariologicznym, bo uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podważała także materialistyczny dogmat marksistowski o tym, że człowiek po śmierci całkowicie ginie i nie ma żadnej możliwości życia wiecznego. tę prawdę podważał dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej. A ponadto wtedy, w latach 60., Polska katolicka przeżywała swoją wielką nowennę przygotowań do milenium chrztu Polski. Wielką nowennę, która była skoncentrowana wokół postaci Marii, Matki Bożej, Królowej Polski. Więc trzeba było to jakoś osłabić. Tak programowali swoje plany, a jednocześnie tak próbowali te plany stosować wobec polskiego narodu. I historia pokazała, jak słabe, jak daremne były to usiłowania. Bo Polska niepodległa, która z trudem, co prawda, rodziła się po 1989 roku, zaczęła się upominać o te dwa święta. Coraz mocniej, poprzez zbieranie podpisów, by przywrócić świąteczny wymiar tym dwóm kościelnym uroczystościom. Sejmy początkowo odrzucały te głosy polskiego ludu, mimo że liczyły one po kilkaset tysięcy podpisów. Ale ostatecznie, 11 lat temu, 6 stycznia 2011 roku, po raz pierwszy od 1930 roku, możemy świętować tradycyjne święto Trzech Króli, uroczystość Objawienia Pańskiego, jako dzień wolny od pracy, jako dzień świąteczny dla wszystkich. Nie znaczy to oczywiście, że zakończył się ten dramat odrzucania z jednej strony, a z drugiej strony przyjmowania Jezusa Chrystusa. Ten dramat trwa. On obecnie przyjmuje kształt tak zwanej antropologii nieograniczonej, gdzie człowiek stawia się na miejsce Boga, uważa, że jest niczym nieograniczony, ani jakimikolwiek prawami biologii, ani prawami etyki. Z tego wyrasta także ideologia gender, podważająca prawdę o małżeństwie, o rodzinie, o godności kobiety i mężczyzny. Ale jest też, drodzy siostry i bracia, rzecz niezwykła, że kiedy z jednej strony jest ten wielki atak kulturowy na instytucje małżeństwa i rodziny, to święto Trzech Króli, uroczystość Objawienia Pańskiego, przywrócona w 2011 roku, od razu stała się świętem rodzinnym w Polsce. Jakaś głęboka intuicja polskiego narodu, która chciała wyrazić radość powrotu do normalnego kalendarza naszego, tego święta, ale nadając mu jednocześnie wymiar radości, że jesteśmy razem, w wymiarze rodzin. Jakiś szczególny geniusz polskiego narodu, który się właśnie w tym wyraził. Wiemy dobrze, że właśnie dzisiaj w kościołach, także dzisiaj w katedrze, będzie święcona kreda, to zwyczaj wywodzący się jeszcze z XVIII wieku. I tą kredą będą naznaczane drzwi wejściowe naszych domów. będą pisane litery CMB lub KMB razem z cyframi składającymi się na obecny rok. Tradycyjnie te trzy litery łączono z inicjałami trzech mędrców ze wschodu, Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. Bardziej głęboka interpretacja wskazuje na te litery jako skrót trzech bardzo ważnych słów. Christus mansionem benedicat. Niech Chrystus błogosławi ten dom. Święty Augustyn w V wieku dał inną jeszcze interpretację. Christus multorum benefactor. Chrystus dobroczyńcą wielu, wielu ludzi. Ale też jest to, według jeszcze jednej interpretacji, skrót trzech świąt, które były początkowo obchodzone razem z dzisiejszym świętem Trzech Króli. Skrót trzech słów. Najpierw cogitum, czyli poznanie, uznanie Chrystusa jako Boga, pokłon Trzech Króli. Matrimonium, czyli wesele w Kanie Galilejskiej. I na koniec baptizmum, baptizma, chrzest Chrystusa w Jordanie. Walczy się dzisiaj z Panem Bogiem, w Jego miejsce stawiając człowieka. Odrzucając Pana Boga, odrzuca się także prawdę objawioną podczas chrztu w Jordanie, prawdę o Trójcy Świętej. Ale w konsekwencji także odrzuca się prawdę o kobiecie, o mężczyźnie, o małżeństwie, o rodzinie. Tak to dzisiaj jest. Taka to jest treść współczesnego zmagania o Boga i o człowieka. I właśnie w takim kontekście historycznym tym bardziej dziękujemy Panu Bogu za to otwarcie się polskiego narodu po raz kolejny na chrześcijańską prawdę o małżeństwie i o rodzinie, na radość spotkania i wysławiania Boga, który przyszedł na świat, a świat go poznał w osobach trzech mędrców ze wschodu. A świat go poznaje w naszej archidiecezji krakowskiej poprzez zaczęty niedawno wielki ruch, wielką peregrynację ikony świętej rodziny przez wszystkie dekanaty naszej archidiecezji. Powrót do rzeczy fundamentalnych dla życia społecznego. Powrót do rzeczy kluczowych, gdy chodzi o rozumienie człowieka przez siebie samego. Zwrócenie uwagi na to, że nie możemy przeżywać pełnej godności siebie i swego powołania bez Jezusa Chrystusa, bez tego, który aż do końca nas umiłował i który stał się dzieciątkiem narodzonym w Betlejem i które chce nam nieustannie błogosławić. A będzie nam, drodzy siostry i bracia, błogosławić nieustannie, ilekroć na wzór trzech mędrców ze wschodu. Klękniemy przed Nim. O to błogosławieństwo Jego prosić będziemy i nieustannie będziemy okazywać swoją wdzięczność, że jest. że nas kocha, że nam błogosławi.